ja taki temat tam dostałem. Miłość do rodziny, o ile dobrze pamiętam. Taki jest podstawowy tytuł, tak, tego wykładu. No i oczywiście temat jest strasznie rozległy, jak zresztą większość tych tematów, które będziemy omawiać, więc siłą rzeczy trzeba coś wycisnąć z niego na te pół godziny czy 40 minut, czy coś koło tego. Jak możemy zdefiniować czy określić miłość do rodziny? Tutaj już samych definicji może być dużo. Dla mnie osobiście miłość zawsze kojarzy się z działaniem na rzecz, z działaniem dla dobra tej osoby, którą kochamy. I wydaje mi się, że też Biblia właśnie w ten sposób nam miłość definiuje. Tak? Czytamy, że miłość bliźniemu zła co? Nie wyrządza. Tak? To jest jakby z drugiej strony. Ale też patrząc na to, co Pan Jezus uczynił, bo to On był tym najdoskonalszym wyrazem Bożej miłości do nas, On po prostu wszystko, co robił, zrobił dla naszego dobra. Tak? W stosunku do nas. Niczego takiego Pan Jezus nie zrobił, co przyniosłoby nam szkodę. A wszystko, co Pan Jezus dla nas zrobił, jest dla naszego, jako dla ludzi, dobra. Tak? Więc dla mnie to zawsze było i jest przez te wszystkie lata i nigdzie nie znalazłem lepszej definicji miłości niż właśnie to, że kochamy wtedy, kiedy czynimy dobro dla osoby, którą miłujemy. Nawet kosztem swojego dobra, tak? Bo na tym polega miłość. I znowu widzimy to na przykładzie Pana Jezusa, że On kosztem swojego dobra, swojego komfortu, swojego bezpieczeństwa czynił dobro dla tych, których umiłował. Tak jest w Ewangelii Jana napisane, że umiłował ich aż do końca. Prawda? Więc jeżeli mówimy o miłości do rodziny, to musimy powiedzieć o tym, jakie działanie jest dla dobra rodziny. Które działanie daje nam coś, co przynosi rodzinie dobro. Innymi słowy, jak powinniśmy funkcjonować. I patrzymy tu z perspektywy mężczyzn, tak? Czyli męża, ojca, no bo taką perspektywę tutaj żeśmy przyjęli. Więc jakie działanie ze strony męża, ze strony ojca powinno być w stosunku do rodziny, żeby ono było dla rodziny dobre? Bo jeżeli będzie dobre dla rodziny, to wtedy to będzie prawdziwa miłość dla rodziny. I znowu, dobre w ogólnym sensie definiujemy na naszym gruncie według Bożego Słowa, prawda? Bo definicja dobra też może być różna. Jeżeli się spytacie ludzi w świecie, czy ty działasz dla dobra swojej rodziny, no to większość normalnych ludzi powie, że tak, oczywiście, no ja staram się robić to, co dobre dla rodziny. Ale jak się wejdzie w szczegóły, w konkretne sytuacje, to się okaże, że bardzo często to, co oni uważają, że jest dobre dla rodziny, nie jest wcale dobre w perspektywie Bożego Słowa i Bożych zasad. Więc my mówimy o tym, co jest dobre według kryteriów Bożego Słowa. Czyli patrzymy na Boże Słowo, patrzymy na to, co Boże Słowo mówi, że jest dobre i to, co jest dobre, chcemy zastosować w naszym życiu w stosunku do naszych rodzin. No i tutaj mamy dwie podstawowe kategorie. Pierwsza to jest relacja w małżeństwie, tak? Czyli między mężem a żoną. Druga to jest relacja, możemy to nazwać rodzicielska na przykład, czyli między rodzicami, ogólnie rodzicami a dziećmi, czy konkretnie w naszym przypadku między ojcem a dzieckiem. Te dwie relacje, oczywiście one się zazębiają i są ze sobą nierozerwalnie połączone, natomiast jednak Biblia nam wyszczególnia relacje między mężem a żoną, a relacje między rodzicami a dziećmi. Moim zdaniem zawsze warto zaczynać od relacji między mężem a żoną. Przede wszystkim dlatego, że no, to jest ta podstawowa relacja. To jest ta fundamentalna relacja i na tej relacji opiera się wszystko inne w rodzinie. Jeżeli relacja między mężem a żoną szwankuje, to będzie się to odbijało na wszystkich innych relacjach w tej rodzinie. Trudno sobie wyobrazić, żeby rodzice mieli dobre relacje, w sensie takie budujące relacje, tak, z dziećmi, jeżeli nie mają dobrej relacji ze sobą. Tak pozornie to może tak wyglądać, że no fajnie, tak, tata się fajnie dogaduje z synem, mama z córką, ale jeżeli tata z mamą między sobą, jak to się mówi, drą koty, to niestety tym samym będą przekazywać pewne rzeczy niewłaściwe, czy będą działać na szkodę dzieci, tak? Więc zawsze musi być tym fundamentem dobra relacja małżeńska. Więc zaczniemy od tej relacji właśnie między mężem a żoną. No i temat rzeka oczywiście. Natomiast, bo można dużo mówić, tak, na temat małżeństwa w ogóle, jak ważny jest w Biblii, ale myślę, że to większość z nas wie albo słyszała. Czytamy Biblię, wiemy, że ta relacja małżeńska naprawdę jest fundamentem, tak, istnienia człowieka w ogóle. Bóg stworzył człowieka od samego początku z zamysłem relacji małżeńskiej. Od samego początku aż do samego końca. I Biblia mówi o ochronie małżeństwa, o czci małżeństwa, o nierozerwalności małżeństwa. Cała Biblia otacza małżeństwo bardzo, bardzo mocną ochroną i czcią tak naprawdę. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną podstawową rzecz, jeśli chodzi o małżeństwo, bo wydaje mi się, że to jest problem, który leży u podstaw wszystkich innych tak naprawdę problemów między mężem a żoną. I fragment, który otworzymy, to jest list do Efezjan. I tutaj też będzie nasz pierwszy wiersz do... Możecie sobie zapisać, to dostaniecie oczywiście później. List do Efezjan, 5 rozdział. Pierwszy wiersz, który będzie do zapamiętania. Gdzie ten Efezjan? Słucham? 22, nie. List do Efezjan 5. List do Efezjan 5, 28, to jest wiersz, który będzie do zapamiętania. List do Efezjan 5, 28. Natomiast ja bym chciał przeczytać od 22 wiersza, tak? Ten fragment, no tutaj on cały mówi o relacji, tak? Między mężem a żoną. Efezjan 5, od 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Okej. Słuchajcie, pierwsze, to znaczy podstawowa rzecz, tak? O której wspomniałem przed chwilą, o której mówi ten 28 wiersz. Mąż i żona stanowią jedno. Mąż i żona stanowią jedno. Mąż i żona stanowią jedno. Niestety często ludzie albo nie są świadomi tego, chociaż no, ludzie wierzący powinni, bo Biblia o tym wyraźnie mówi, albo jakoś ignorują ten fakt, albo no, tak jak w wielu innych sytuacjach, tak, nasza grzeszna natura po prostu się buntuje przeciwko temu. Bo podstawowym problemem człowieka jest to, że on jest egoistą. Takim ludzkim podstawowym problemem, tak, tej grzesznej natury. No a egoista automatycznie nie będzie chciał być jedno z kimś, tak? Bo on jest indywidualnością, bo on jest sam, on się liczy. Natomiast tutaj wyraźnie czytamy, że my jesteśmy jedno z naszymi żonami. Czy będziemy jedno z żonami, jak ktoś będzie miał żonę. I uważam, że zrozumienie tego faktu jest najlepszym fundamentem takiego właściwego działania małżeństwa. Żeby mąż, oczywiście to w dwie strony powinno działać, ale tutaj nawet ten fragment bardziej nacisk kładzie na męża, tak? Że mąż powinien być świadomy tego, że żona po prostu jest częścią jego istoty. W momencie, kiedy się pobrali, zaczęli stanowić jedno. Stanowią jeden organizm. Oczywiście są indywidualnymi osobami. To nie jest tak, że zatracają swoje osobowości. Ale jako powstaje jakiś nowy organizm, małżeństwo jest jakimś nowym organizmem i oni po prostu są jedno. I teraz, jeżeli wychodzimy z takiego punktu widzenia, z takiego założenia, słuchajcie, to jest bardzo podobne do tego, co Reynolds mówił odnośnie Kościoła. Nie wiem, pamiętacie, taki fajny przykład podał o tym, jak się młotkiem uderzymy w palec, prawda? Że organizm funkcjonuje po prostu w naturalny sposób jako jedna całość. Jeżeli organizm zaczyna funkcjonować w sposób taki, że walczy przeciwko sobie, to zawsze doprowadzi do problemów. Zresztą Biblia nam to mówi, tak? Pan Jezus, kiedy był oskarżany o to, że wypędza demony mocą Belzebuba, to co powiedział? Pamiętacie, że żadne królestwo i żaden dom, jaki się nie ostoi? Wewnętrznie podzielony, tak? Się nie ostoi. To jest biblijna prawda. Jeżeli coś nie działa jako jedno, a jest jednością, to się wcześniej czy później posypie, po prostu. Tak samo z naszym organizmem. Coraz częściej są te choroby takie, to się nazywa autoimmunologiczne, tak? Tak fachowo, czyli idea jest idea. No, problem polega na tym, że organizm zaczyna, układ odpornościowy organizmu zaczyna zwalczać własny organizm, tak? Czyli mamy takie rozdwojenie po prostu i to są choroby, które są bardzo trudne nawet do zdiagnozowania. Jeżeli już zostaną zdiagnozowane, to tak naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić. No bo jak leczyć organizm, który walczy sam przeciwko sobie, tak? Trzeba by zacząć zwalczać ten organizm, jego system odpornościowy, co z kolei innymi problemy. No, także wszędzie tam, gdzie po prostu jest jedność, która nie działa jak jedność, będą problemy. Bo jeżeli są dwa elementy, wiecie, osobne i one między sobą walczą, to jest źle, ale to można jakoś rozwiązać. Można je odsunąć, tak? Każdy może sam sobie funkcjonować, ale jeżeli mamy faktyczną jedność, która zaczyna między sobą walczyć, to jest ogromny problem. I często ludzie mówią, czy myślą, że my w małżeństwie musimy dążyć do jedności. To tak jak w Kościele, tak? Mówi się, że Kościół powinien dążyć do jedności. A to jest niewłaściwa perspektywa, tak? Kościół jest jednością. Jeżeli sobie to uświadomi i będzie działał, myśląc, że jest jednością, to będzie dobrze. A jeśli sobie tego nie uświadomi i będzie działał tak, jakby nie był jednością, to będzie problem. I dokładnie tak samo jest w małżeństwie. Małżeństwo po prostu to jest fakt. Małżeństwo jest jednością. I jeżeli ja będę traktował swoją żonę po prostu jako część siebie, Tak jak swój organizm traktuję jako część siebie, to to będzie działać. Jeśli będę traktował jako drugą osobę, no bliską mi, tak, ale to jednak jest druga osoba, to wcześniej czy później będą problemy. Małżeństwo jest jednością. I Paweł tutaj to właśnie w ten sposób w 28 wierszu ujmuje, tak? Kto miłuje żonę swoją, siebie samego miłuje. To trochę, wiecie, to jest tak nawet stworzone, Bóg tak to ułożył, że to nawet w pewnym sensie uwzględnia naszą tą egoistyczną naturę. Że jeśli chcę, żeby mi było dobrze, to muszę sprawiać, żeby mojej żonie było dobrze. Bo to dobro tak naprawdę wraca do mnie potem. Zresztą to, co ja często mówię, tak? Chcesz być jako mąż zadowolony? Dbaj o to, żeby żona była zadowolona. Najprostsza recepta. Jest zadowolona żona? Ty jako mąż będziesz zadowolony. Po prostu. Dlaczego? Bo jesteście jedno. Jeżeli ta druga część twojego małżeństwa będzie zadowolona, to ty też będziesz zadowolony. I tutaj dalej Paweł pisze, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Tak? Czyli to jest naturalna rzecz. I oczywiście, że dbanie o różne części naszego organizmu, czy dbanie o tą drugą część naszego małżeńskiego organizmu wymaga wysiłku, prawda? Ale to samo robimy w naszym codziennym życiu. Tak? Jeśli chcę, żeby moje ciało było zadowolone, no to ja o nie dbam nawet kosztem jakiegoś wysiłku, tak? Czy poćwiczę, czy pójdę do lekarza, czy nie wiem, czy będę się wstrzymywał od jedzenia na przykład czegoś, co mi szkodzi. Poniosę jakieś szkody, tak? Jakieś cierpienia, żeby to ciało dobrze funkcjonowało, bo wiem, że to dla mnie będzie dobre. I dokładnie tak samo jest w małżeństwie. To powinno być dla nas naturalne. Po prostu powinienem dbać o to, żeby moja żona, tak jak to moje ciało, było zadowolone, bo ona jest częścią mnie. Po prostu ona jest częścią mnie. I słuchajcie, to zawsze funkcjonuje. Czasami, no jak dziś miałem te wykłady w innym miejscu, na różne serie, tak, no różne pytania, bo są różne sytuacje. Na przykład, a co, jeżeli mąż wierzący, a żona niewierząca, tak? Też są jednością. Oczywiście, że są jednością, tylko że ta jedność jest niestety
zakłócona.
Tak? To tak jak organizm. Tak? Organizm jest chory, nie funkcjonuje dobrze, ale nawet w takim przypadku, na ile można, staramy się, żeby ten organizm jednak funkcjonował dobrze. Tak? Nie wiem, ktoś ma problem, że z nogą, tak? Bo nie może chodzić na tej nodze, albo z ręką, albo coś. Stara się to. Też w przypadku Kościoła to Reynolds fajnie mówił, tak? Że stara się ciało rekompensować to, uwzględniając tą niepełnosprawność, żeby jednak, bo jednak jesteśmy całością. I tak samo jest w rodzinach, tak samo jest w małżeństwie, gdzie są duże problemy. Jeżeli człowiek nawet w takich dużych problemach podejdzie z takiego punktu widzenia, z takiego punktu startowego, że jesteśmy jednością, to też inaczej się te problemy rozwiązuje. Owszem, czasami się zdarza, że po prostu małżeństwa się rozsypują, tak? No, ciało czasami też się rozsypie. Ale normalnym, standardowym podejściem powinno być to, że jeśli wchodzę w małżeństwo, to my jesteśmy jednością. I teraz, wracając do tego naszego głównego tematu, jeżeli ja miłuję, chcę okazać miłość w tej relacji małżeńskiej, to moim głównym nastawieniem powinno być absolutnie działanie dla dobra mojej żony, tak? Żeby ta moja żona funkcjonowała dobrze w tym małżeństwie. Bo wtedy całe małżeństwo będzie funkcjonowało dobrze. I tutaj mamy taki bardzo fajny wzór też w tym fragmencie. Oczywiście tu jest fantastyczna analogia między mężem a żoną, między Chrystusem a Kościołem, tak? I tutaj zobaczcie jeszcze raz w wierszach od 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go oświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Innymi słowy, Chrystus zrobił wszystko, żeby umożliwić kościołowi, żeby był tą dobrą żoną. Tak? I to jest też już na takim praktycznym bardziej gruncie, to jest też nasze zadanie jako mężów. Czyli ja, będąc mężem, staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby moja żona była zadowolona, ale żeby ona mogła funkcjonować tak, jak żona powinna funkcjonować. Czyli na przykład ten 22 wiersz, bardzo sławny, prawda? Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Biblia mówi, że żona powinna być uległa mężowi. I teraz, ja wiem, że jeżeli moja żona będzie mi uległa, to to będzie dla jej dobra, tak? Bo tak mówi Biblia. Wiem, że wtedy małżeństwo nasze będzie dobrze funkcjonowało, tak? Więc moim podejściem powinno być, że ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby moja żona chciała i mogła mi być uległa. Rozumiecie? Nie chodzi o to, żeby wymusić, ty musisz mi być uległa i teraz to jest Boży nakaz, więc ty musisz mi być uległa i ty po prostu, tak ci Bóg nakazał, więc ty masz być uległa. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żebym ja tak funkcjonował, żebym pomagał jej, żeby ona nie miała problemu z tym, żeby mi być uległą, tak? Żeby ona chciała mi być uległą. Czyli moje decyzje, moje podejście, moje relacje z nią, żeby były takie, żeby ona ten Boży nakaz po prostu chciała realizować, żeby to było to tak, jak Pan Jezus mówi, tak? Że kto weźmie to moje jarzmo, moje brzemię na siebie i to brzemię jest jakie? Lekkie, tak? To jest to, co widzimy w życiu człowieka wierzącego. Jeżeli naprawdę miłujesz Boga, jeżeli naprawdę jesteś Bożym dzieckiem, ty chcesz być mu posłuszny. Tak, czasami nie wychodzi, tak, czasami ta grzeszna natura się buntuje, ale generalnie ty po prostu nie musisz się zmuszać, żeby być dzieckiem Bożym, tak? Bo Bóg ci to wszystko ułatwia. I tak samo w małżeństwie, czyli jeżeli patrzysz na małżeństwo jako na jedność, to dbasz o to, żeby ta żona była zadowolona, a wiesz, że ona będzie zadowolona wtedy, kiedy będzie spełniała swoją rolę, jaką Bóg jej wyznaczył. Więc starasz się zrobić wszystko w swoim życiu, kształtując swoje postawy tak, żeby ona tą rolę spełniała z chęcią, żeby to było dla niej naturalne. I to oczywiście działa w drugą stronę, tak? Jest napisane, że tutaj pod koniec, 33 wiersz. Żona niechaj poważa męża swego, tak? Inna ma być uległa, ma poważać. Znowu, ja chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ta żona mogła mnie poważać. Po prostu. Żeby ułatwić jej wypełnianie tej roli. Bo wiem, że jak ona będzie wypełniać tą rolę, którą Biblia jej przypisuje, Bóg jej wyznaczył, to będzie zadowolona i wtedy ja będę zadowolony. Ale też i w drugą stronę. Niechaj zatem każdy z was miłuje żonę swoją. Tak? To jest z kolei dla nas nakaz, że my mamy miłować. I teraz znowu. Ze strony żony, to nie jest nasz główny temat tutaj, ale ze strony żony też nie powinno być tak, że żona przychodzi i mówi, ty masz mnie miłować. Jak tam?
A żona niech się boi męża swojego.
Niech się boi, tam zamiast poważa?
Tak.
Ciekawe, nie, nawet nie wiem, jakie tam greckie słowo jest, ale ciekawe, ciekawe. Bo pewnie idea jest taka szacunku, tak? Takiego szacunku, bojaźni, no bo w Starym Testamencie też mamy bojaźń jako taki szacunek, tak? Idea szacunku jest. Ale znowu, tak? To nie o to chodzi, że teraz żona mówi, ty masz mnie miłować. Ja będę sobie jaka chcę, a ty masz mnie miłować, bo Bóg ci kazał miłować, tak? Nie, ze strony żony bo my jesteśmy jedno. Żona też powinna rozumieć, jak tam?
Dokładnie, jest fobeo.
Czyli bać. Tak, od fobos, no strach. Tak, z tym, że to jest właśnie tak, jak mówię, to tak jak w Starym Testamencie słowo bojaźń, tak, też ma często taki wyraz szacunku. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby żona się panicznie bała, tak? O, mąż przychodzi zaraz z pracy, gdzie się mam ukryć? Więc żona powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, żeby mąż ją chciał miłować, po prostu, tak? Czyli jedno, każda z osób w małżeństwie stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby ułatwić drugiej stronie wypełnianie tej roli, którą Bóg przypisał. Pamiętając, że to wszystko wraca, tak? Że jesteśmy, że idea jest taka, żebyśmy razem funkcjonowali dobrze, bo jesteśmy jednością po prostu. Więc jeśli chodzi o te relacje mąż-żona, to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, że to, że małżeństwo, w momencie, kiedy wchodzicie w małżeństwo, stajecie się jednością. Po prostu. I teraz, jeżeli będziecie funkcjonowali jako jedność, to będzie dla dobra małżeństwa, to będzie przynosiło dobre owoce, to będzie sprawiało, że będziecie działali tak, jak Bóg chce. I będzie super. Natomiast, jeżeli będziecie starali się ignorować fakt, że jesteście małżeństwem, jesteście jednością, to niestety to zawsze będzie prowadziło do jakichś po prostu zgrzytów, mniejszych lub większych. Nie dlatego, że wy nie osiągnęliście jedności, dlatego, że wy jesteście jednością. A każda jedność wewnętrznie rozdwojona, skłócona, będzie miała problemy. Więc to jest to, jeśli chodzi o małżeństwo, tak? Natomiast jeśli chodzi o dzieci, relacje rodzice dzieci, to znowu Biblia dość dużo mówi różnych rzeczy, w sensie różnych, niesprzecznych, tak? Ale z różnych aspektów mówimy, jako rodzice oczywiście jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie dzieci, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te dzieci, które otrzymaliśmy jako dar, tak? Biblia mówi, że dzieci są darem Pana, żebyśmy potrafili doprowadzić je do takiego punktu, żeby one umiały rozpoznawać Bożą wolę w swoim życiu, tak? Żeby one umiały podejmować decyzje w oparciu o tą Bożą wolę i żeby umiały konsekwentnie potem te decyzje realizować. Czyli rozpoznanie Bożej woli, podejmowanie decyzji w oparciu o Bożą wolę i potem konsekwentne realizowanie tych decyzji. No i oczywiście takie punkty są możliwe tylko w życiu człowieka wierzącego, tak? Więc głównym zadaniem, takim ogólnym zadaniem rodziców w stosunku do dzieci jest doprowadzić ich do podjęcia decyzji, żeby stały się Bożymi dziećmi. Oczywiście rodzice nie mogą z tej decyzji podjąć za dzieci, tak? Nie mogą zadecydować za dzieci, ale mogą doprowadzić do momentu, kiedy to dziecko tak naprawdę wszystko wie. Wszystko w tym sensie, wszystko, co jest mu potrzebne, żeby tą decyzję podjąć. I w tym momencie rodzice tak jakby spełnili, tak, swoją rolę. Jeżeli to dziecko dowiedziało się, jak być zbawione i oczywiście miało ze strony rodziców też zachętę, tak? Świadectwo ku temu, żeby być zbawionym. I tutaj oczywiście są no, też dużo, dużo różnych rzeczy tutaj można by mówić na ten temat. Generalnie sprowadza się to do takich trzech elementów, które widzimy w różnych miejscach Biblii. Ja teraz też nie bardzo mam czas, żeby to wszystko omawiać po kolei, ale trzy takie elementy nasze i jeden element Boży. trzy nasze elementy to jest nauka, czyli musimy przekazać dzieciom prawdę, tak? W naszym przypadku to pokazać źródło tej prawdy, którym jest Boże Słowo, czyli nauka. Po drugie wzór, czyli my sami jako rodzice musimy pokazać dzieciom, że dla nas ta nauka ma znaczenie. Że to nie jest tak, że my im przekazujemy teorię jakąś, a sami sobie żyjemy tak, jakby ta teoria nie miała znaczenia. Czyli jest nauka, jest wzór i konsekwencja, po trzecie. Czyli jesteśmy w tej nauce konsekwentni, tak, w stosunku do dzieci. To są trzy takie ludzkie elementy. No i jest czwarty element, czyli Boża łaska. Dlatego, że choćbyś jako rodzic zrobił wszystko, co możesz, to i tak ty dziecku nie zapewnisz zbawienia, ani nie zapewnisz odpowiednich decyzji, ani odpowiedniego życia. Dlatego, że twoje dziecko jest tak samo indywidualnym człowiekiem jak ty. Po prostu. Tak? I jest odpowiedzialne przed Bogiem, jest odpowiedzialne za swoje decyzje w życiu. Oczywiście to się zmienia z wiekiem, tak? Jak jest dziecko małe, no to ty więcej decyzji możesz mu jakby narzucić zewnętrznie. Po pewnym czasie już nie. Ale zawsze jest ten element Bożej łaski. Dlatego, że nawet małe dziecko, ono może być posłuszne tobie zewnętrznie, bo musi, tak? Ale wewnątrz tam bunt może już tak kipieć, że ty i nic z nim nie zrobisz, tak? W sensie nic z nim nie zrobisz. No, Bóg musi zadziałać w sercu człowieka od samego początku, tak? Także jeśli chodzi o wychowanie, mamy naukę, wzór, konsekwencje i Bożą łaskę. Natomiast chciałbym się na jednej rzeczy skoncentrować, dlatego że całe wychowanie, te podejście, tak? I my to widzimy. Widzimy naukę w Starym Testamencie, może tylko krótko przelecę. W Starym Testamencie często mamy już powiedziane, że ma być zakon przekazywany komu?
Dzieciom,
konkretnie synom często, tak? Będziesz uczył synów swoich. Będziesz czytał ten zakon swoim synom. A kiedy twoi synowie się spytają, dlaczego to i to, to powiesz im, bo tak Bóg powiedział, bo tak Bóg czynił. Cały Stary Testament jest pełen tego. Będziesz uczył swoich synów, tak? Musi być nauka. Po drugie wzór. Mamy w Nowym Testamencie przykład Tymoteusza, prawda? Gdzie Paweł mówi, że miałeś wzór w postaci kogo? On tam powołuje się konkretnie babki i matki, tak? Na rodzinę. Ale też Paweł powołuje się na siebie. On Tymoteusza traktował jako syna, tak? I mówi, ty wiesz, czego się nauczyłeś i pewien jesteś, co? Wiedząc, pamiętacie ten wiersz? Od kogoś się tego nauczył, tak? Paweł mógł powiedzieć, słuchaj, ty wiesz, od kogoś tego nauczyłeś, tak? Ja, będąc twoim ojcem w tych sprawach wiary, mogę siebie postawić za wzór, tak? I to widzimy w całej Biblii, tak? Że jest dobra nauka i jest konsekwentne trzymanie się wzoru. Natomiast całe wychowanie dziecka nie będzie nigdy możliwe, żeby utrzymać te wszystkie zasady, jeżeli nie będzie odpowiedniej dyscypliny. I tutaj dyscyplina w szeroko pojętym sensie, dyscyplina jest czymś, co tak naprawdę spaja to całe nasze wychowanie. Dyscyplina, mówię w szeroko pojętym sensie, bo często dyscyplina nam się kojarzy tylko, wiecie, żeby klapa dać, tak? To jest dyscyplina. Ale dyscyplina w sensie utrzymania kierunku, tak? Utrzymania kierunku, w jakim rodzina, dzieci, co my wszystko pokazujemy. Całość, tak? W tym wszystkim, co my pokazujemy tym dzieciom. I oczywiście, niestety, ponieważ nasze dzieci odziedziczyły po nas grzeszną naturę i wszystko, co złe, dziedziczą po nas bardzo łatwo, tym najczęstszym wyrazem dyscypliny, no to jest właśnie karcenie. Dokładnie. I tutaj jeden wiersz chciałbym, żebyśmy otworzyli z Przypowieści Salomona i to będzie drugi wiersz do nauczenia. Przypowieści Salomona 23. Słucham? Tak. 13, Tak, bardzo, wiem. Tak, tak, tak. 23, 13, 14. Dwa wiersze, no ale, ale krótkie są. Przypowieści Salomona, 23 rozdział, 13 i 14 wiersz. Tu konkretnie jest mowa o karceniu i to konkretnie jest mowa o karceniu nawet fizycznym, tak? Ale dla mnie to jest świetny wzór odnośnie całej dyscypliny. Całej dyscypliny, jaką my powinniśmy mieć, ponieważ jeszcze raz, słuchajcie, nie będzie właściwego wychowania, jeżeli nie będzie dyscypliny. Musi być dyscyplina, bo inaczej cały twój program wychowawczy, że tak powiem, legnie w gruzach, tak? Bo jeżeli nie ma, to tak jak, znowu, to tak jak wszędzie. Jeżeli nie ma dyscypliny, to się wszystko rozlizie. Możesz mieć świetne pomysły. Jak nie masz dyscypliny, żeby się zmobilizować i zrobić to, co trzeba, to po prostu to wszystkie najlepsze pomysły pozostaną w sferze teorii. I tyle. I tutaj te wiersze dwa mówią tak. Nie szczędź chłopcu karcenia, jeśli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. No tak, tutaj jest mowa o tym biciu rózgą, chociaż ja uważam, że to wychodzi poza. Oczywiście to się odnosi do karcenia też takiego, no, rózgą, tak? Ale to jest poza bicie rózgą, że tak powiem. Na szybko, bo słuchajcie, to są dwa fantastyczne wiersze, jeśli chodzi o dyscyplinę dzieci. Po pierwsze, nie wiem jak to w innych tłumaczeniach jest, bo szczerze mówiąc nie patrzyłem, to nie szczędź, bo to tłumaczenie nasze nie szczędź to może sugerować, że dawaj ile wlizie, tak? Czyli jeżeli nie szczędzisz czegoś, to jak najwięcej, tak? Zgadza się? No takie jest pojęcie, prawda? Mówi, no nie oszczędzaj na tym, tak? Okej, niekoniecznie, ale tak się narzuca jakby, że ile się da, albo po prostu no dużo, tak? W sensie, że jeżeli nie szczędź, to dużo. Natomiast to hebrajskie słowo, ja wam dam trzy odnośniki z przypowieści Salomona, gdzie ono jest użyte, ma inne znaczenie niż takie dawaj dużo. Zapiszcie sobie 1.15. Wszystko z Salomona, tak. Zresztą wam podam nawet może, co one tam znaczą. 1.15 tam jest przetłumaczone w warszawskiej. Przetłumaczone jako wstrzymuj. Wstrzymuj. W niektórych miejscach jest z zaprzeczeniem, czyli na przykład nie wstrzymuj, tak? Albo... W
Gdańskiej jest nie odejmuj.
3.27. 3.27 tam jako wzbraniaj. Wzbraniaj. 11.26 jest czasownik chować. Chować coś, co powinno być udostępnione. 11.26, czyli tak, 1.15, 3.27, 11.26 i 37. 30 rozdział, 7 wiersz. Tam jest jako odmawiać. Czyli to pokazuje przy okazji natury języka hebrajskiego w tłumaczeniach poetyckich. Jest jedno słowo, które może być tłumaczone na różne słowa, ale wyłania nam się pewien obraz tego słowa z tych innych wierszy. Dlatego wam podałem. Idea tego słowa jest taka, nie zatrzymuj czegoś, co się należy komuś. Okej? Okay? Coś się komuś należy, a ty nie dajesz mu tego, czyli zatrzymujesz to, co powinno być mu dane. Jak sobie przeczytacie te wiersze, nie mamy czasu, ale jak sobie przeczytacie, to zobaczycie, że tam jest właśnie taki obraz. Zresztą na przykład w 37 jest proszę cię o dwie rzeczy, nie odmów mi zanim umrę, tak? Czyli proszę cię o coś i no nie zatrzymuj tego, daj mi to, ja tego pragnę, tak? Ktoś, tam mamy na przykład 11.26, ktoś, kto chowa coś, czym powinien się podzielić z innymi. Innymi słowy, słuchajcie, wracając do naszego wiersza w 23 rozdziale, ten wiersz mówi tak, karcenie jest czymś, co się dziecku należy. Po prostu mu się należy. Tak samo jak jedzenie, tak samo jak miłość, tak samo jak opieka nad nim. I jeżeli ty nie karcisz, nie dyscyplinujesz, w sensie nie utrzymujesz w dyscyplinie swojego dziecka, to ty nie dajesz mu czegoś, co mu się należy. Tego, oczywiście, w Hebrajczyków, tak? Zresztą w liście do Hebrajczyków, tam jest w 12 rozdziale, możecie sobie zapisać, od 4 wiersza mamy analogiczne myśli w Nowym Testamencie. Bardziej znany, ja ten z przypowieści raczej częściej używam, bo on jest taki może mniej znany. Więc idea jest tutaj taka, słuchaj, nie wzbraniaj dziecku tego, co ono potrzebuje, po prostu. Tak? Dziecko potrzebuje karcenia w szerokim sensie. Potrzebuje karcenia, potrzebuje kierunku, potrzebuje dyscypliny. Żeby mogło być poprowadzone tak, jak powinno. Słucham, Dominik, co powiedział?
Nie każde dziecko, niektóre dziecko nie potrzebuje.
Spytaj się, Dominik, rodzica, spytaj się każdego rodzica, czy twoje dziecko nie potrzebuje dyscypliny. Jak spotkasz takiego, który powie, że nie potrzebuje...
Tak posłuszny, nie potrzebują. Nie wiem, tak mi się wydaje.
Tak ci się wydaje, Dominik. Tak ci się wydaje. Każde dziecko, oczywiście, że niektóre są takie, że wystarczy groźniej spojrzeć i ono już jest ustawione, jak to się mówi. No bo właśnie Kasia taka, że wystarczyło spojrzeć groźniej i ona już... Okej, tak? A inne dziecko potrzebuje dostać tą rózgą, a często i nawet to nie stanowi żadnej motywacji. Także stopień jest różny, ale każde dziecko potrzebuje dyscypliny, karcenia, to się mu po prostu należy. I jeżeli człowiek nie karci dziecka, to tak naprawdę działa na jego szkodę, tak? Więc my jako rodzice powinniśmy pamiętać, że to jest tak samo jak jedzenie, ubranie. To jest po prostu coś, co dziecku się należy. Nie, to... Znowu, to nie... Tak?
Że Bóg nieumyślnie karci i zasmuca synów ludzkich.
Oczywiście. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo to jest po prostu niezbędny element. Gdyby tego nie robił, to nie okazywałby miłości. No, te wiersze dalej są też niesamowite, tak? Bo tutaj jest mowa o tym, gdy go uderzysz rózgą, nie umrze. To pokazuje, po pierwsze, rózga pokazuje, że dyscyplina musi być skuteczna, tak? Dotykać. Musi czuć, tak? I znowu, to jest poezja, tak? Tutaj, więc nie musimy tego brać dosłownie. Chociaż ja uważam, że karcenie cielesne jak najbardziej w Biblii jest... Przewidziane. Biblia mówi o karceniu cielesnym i nie ma w tym nic złego, tak? Oczywiście nie mówimy o biciu, maltretowaniu i tak dalej, bo to są zupełnie inne historie. Ale idzie szerzej niż tylko rózga. Po prostu karcenie musi być bolesne. Dziecko musi to karcenie odczuć. Ale z drugiej strony to słowo nie umrze pokazuje, że ono musi być z umiarem, tak? Czyli to nie chodzi, żeby tak go tą rózgą skatować, żeby on zmarł. W cudzysłowie czy dosłownie.
Ale to jest bardzo ciekawy kontrast do Korana, tak? Ponieważ w Koranie jest tak, oczywiście to też biją dzieci, ale u nas nie ma tak, żeby bić żonę. A w Koranie jest werset, gdzie jest mówione właśnie, że jeśli żona nie jest posłuszna żony, oczywiście są nieposłuszne, trzeba ich bić.
Dokładnie. Ciekawe. Ciekawe. No, nie wiedziałem, nigdy się nie zagłębiałem w to, ale... No, bo znowu, tak? Żona jest moją częścią. No, to ja siebie nie będę... siebie bił, tak? Natomiast poza tym, słuchajcie, znowu... Nie chodzi o to, żeby się skupiać na biciu fizycznym, tak? Chociaż jest na to miejsce w wychowaniu dzieci jak najbardziej. Ale idea jest taka, że dyscyplina musi być skuteczna, ale nie może być przesadzona, tak? Nie umrze. I w końcu to, co ten wiersz mówi pod koniec, 14 wiersz, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Celem dyscypliny, tej szeroko pojętej dyscypliny, jest wyrwanie duszy dziecka z krainy umarłych. Bo pamiętajmy, że dziecko się rodzi i jest na drodze do piekła. To nie jest tak, że się rodzi, tak jak dzisiaj psychologowie mówią, to jest, wiecie, dzisiaj powiedzieć wśród psychologów, że dziecko jest na drodze do piekła, bo ono jest złe same w sobie, to jest jakiś horror. Tak? Wszystkie te trendy psychologiczne, to wszystko rozgranicza człowieka od czynów.
Jak to ktoś kiedyś powiedział, w piekle nie będą grzechy, tylko będą konkretni ludzie.
Tak, tak. Ale dzisiaj to jest właśnie, wiecie, ja tych szkoleń mam też przy różnych okazjach z racji mojej pracy i to idzie coraz dalej, tak, że podział między czynami a człowiekiem. Oczywiście Bóg w pewnym sensie też czyni podział, tak? Bo czytamy, że Bóg grzesznika co? Jakie Bóg ma nastawienie do grzesznika? Miłuje, oczywiście. A nienawidzi grzechu, tak? Czyli Bóg nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika. Ale jaka? Słucham?
W którym to miejscu napisane jest dokładnie tak?
Że Bóg miłuje grzesznika? Znaczy nie w jednym, nie że w jednym wersie, nie że w jednym wersie.
Ten werset, w którym mówi o tym, że Pan Jezus tak umiłował nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, przyszedł i za nas.
No tak, tak. Znaczy nie ma jednego wiersza, że Bóg nienawidzi grzechu, a miłuje grzesznika. Ale mi chodziło o całą tak jakby teologię, tak? Bóg umiłował świat, umiłował grzesznika, czy ten wiersz, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Bóg miłuje człowieka, natomiast grzechu nienawidzi. Tak? W sensie, no bo grzech jest czymś, co po prostu jest totalnie sprzeczne z Bożą naturą.
Ale czy Bóg też nie jest tak, że Bóg nienawidzi również grzeszników?
Nie, słuchajcie, dajcie mi dokończyć, okej? Okay? Bo na czym polega różnica? Na czym? Nie, ale okej, okay, poczekajcie. Na czym polega różnica? Bóg miłuje grzesznika, Bóg jest przeciwko grzechowi, ale Bóg mówi wyraźnie, że człowiek grzeszy, bo jest zły. Okej? I żeby człowiek przestał grzeszyć, to musi Bóg naprawić człowieka, bo to z serca, tak? Tak jak Pan Jezus mówił, że z obfitości serca mówią usta, że drzewo nie może dawać dobrych owoców, jeżeli jest złe. Czyli Bóg chociaż mówi, że miłuje grzesznika, to nadal mówi o grzeszniku prawdę, że grzesznik grzeszy, bo jest zły. A dzisiaj chce się to za wszelką cenę oddzielić, tak? Że człowiek jest dobry, tylko robi złe rzeczy. No i to potem tak jak Grzegorz powiedział, tak, że w piekle jednak będą ludzie, a nie grzechy. Czy tak jak ja ostatnio powiedziałem, no to zamknijmy w poprawczaku czyny, a nie dziewczyny. Tak? Skoro dziewczyny są dobre, tylko złe czyny popełniły i nie możemy absolutnie powiedzieć, że są złe, no to zamknijmy czyny, a one niech nadal chodzą sobie. Tak?
Jest napisane, że jeżeli brat brata okłamuje, to Bóg jest mścicielem.
Tak, znaczy dlatego, i teraz o co mi chodzi, wracając do naszego, bo żeśmy popłynęli na bok, wracając do naszego tematu, trzeba patrzeć na dziecko jako na grzesznika, po prostu. I celem dyscypliny jest sprawić, żeby to dziecko zrozumiało, że ono robi źle, zaczęło robić dobrze i ostatecznie, żeby doszło do momentu, kiedy ono zrozumie, że musi po prostu się nawrócić, bo inaczej będzie w piekle. Tak? To jest cel, ten główny cel działania wychowania dziecka. Tak? I dyscyplina, oby tak było. Oczywiście jest ten element łaski. My, choćbyśmy wszystko zrobili, my nie jesteśmy w stanie dziecka nawrócić. To jest oczywiste. Jest ten element łaski. Ale my z naszej strony jako rodzice powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie stawiać przeszkód po prostu. Żeby ułatwić temu dziecku, tak? Ułatwić, dać mu wszystko, co jest potrzebne, żeby mu ułatwić tą decyzję. No i to wszystko, co jest potrzebne, to jest odpowiednia dyscyplina w szeroko pojętym sensie, tak? I karcenie, korygowanie i tak dalej. Więc dwie rzeczy, o matko, ja się chyba rozgadałem trochę, ale tu jest tyle tych rzeczy, ale podsumowując, słuchajcie, dwie rzeczy, jeśli chodzi o miłość do rodziny. Moim zdaniem ona się wyraża w tych dwóch elementach, tak? Miłość do żony, traktujemy żonę pamiętając, że jesteśmy z nią jedno. Zadowolona żona to zadowolony mąż. Mąż powinien robić wszystko, żeby żona funkcjonowała tak, jak Bóg chce, żeby ona funkcjonowała. Wtedy ja naprawdę miłuję żonę, ona będzie wtedy miłowała mnie. Oczywiście to działa wszystko w dwie strony, tak? I oczywiście, tak, są sytuacje, kiedy to nie działa z powodu różnych nieprawidłowości, ale tu nie jest winien Bóg, tylko ludzie, tak? Ale nadal zawsze dobrym wyjściem jest, dobrym punktem startowym jest podejście, my jesteśmy jedno. Dopóki jesteśmy małżeństwem, od kiedy jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno. I z tej perspektywy działamy. Natomiast jeśli chodzi o relacje rodzice-dzieci, wychowujemy, głównym celem wychowania jest wyrwanie dziecka z tej drogi do piekła. Czynimy to wychowując, dyscyplinując w szerokim sensie i w wąskim sensie. Tak? Dyscyplinując w sensie nadając kierunek całemu naszemu rodzinnemu życiu i dyscyplinując w sensie korygując te konkretne zachowania. Bo tak naprawdę utrzymanie tego szerokiego kierunku sprowadza się do tego, że korygujemy te małe rzeczy, tak? Te szczegóły. Tu, tam, owam, gdzie jest coś nie tak, to korygujemy i w ten sposób trzymamy ten ogólny, szeroki kierunek, żeby doprowadzić dziecko po prostu do momentu, żeby ono mogło i chciało podjąć tą decyzję pójścia za Jezusem Chrystusem i oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli to realizujemy, to tak jak ja to widzę w Biblii, to jest prawdziwa miłość do rodziny. Tak? Nasza relacja z żoną jest właściwa, nasza relacja z dziećmi jest właściwa. Czy to znaczy, że wszystko zawsze będzie grało? Nie, bo nasza grzeszna natura jest. Tak? Ale to jest nasz punkt wyjścia. Takie powinniśmy mieć spojrzenie. Czasami się to nie udaje, czasami szatanowi się udaje po prostu coś namieszać, tak jak we wszystkich innych sferach naszego życia, ale jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to będzie nasz główny kierunek i no nie będziemy mieli nigdy też takiego usprawiedliwienia. O, nigdy, czasami mi się nie udaje, to czasami sobie mogę, prawda, tam odpuścić, tak? Nie, to jest mój cel, to jest moje dążenie i ja tak w tym kierunku idę. Jeżeli coś czasami się nie uda, to nie dlatego, że sobie odpuściłem, tylko dlatego, że nie wiem, zapomniałem, zgłupiałem czy coś tam, tak? Także jedność i właściwa dyscyplina. No dobrze. Czy są jakieś pytania?
No jest potrzebna do tego mądrość na pewno.
No oczywiście, że jest potrzebna mądrość. Mądrość i pokora, tak? Pokora, bo no bo cały czas człowiek musi pamiętać, że nie jest w stanie sam, bez Boga tego człowiek nie jest w stanie zrobić. Absolutnie.
Jeżeli ktoś nie ma wierzącej żony, tak jak moja pierwsza żona nie była wierząca, to co jest mówione tutaj o jedności, po prostu nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie.
Nie będzie w takiej pełni, jak powinno być.
Ale po prostu będzie tak jak ktoś mówi do głuchego.
Zgadza się.
Pokazać obrazy ślepemu.
Zgadza się. To
nie dojdzie do coś znaczącego.
To znaczy ja bym... ale nie, ale słuchajcie, znowu. To jest często pytanie. Słuchajcie, jest mąż wierzący powiedzmy, żona niewierząca, tak? Ja uważam, że nadal powinniśmy wychodzić z założenia, że my jesteśmy jednością. Niestety to czasami się kończy, że to małżeństwo się rozpadnie w końcu i już nie ma jedności, tak? Ale też nawet w Biblii jest napisane, że są sytuacje, kiedy mężowie mogą być przez żony co? Pozyskani. Tak? Więc
i wchodzi wiadomo do takiej sytuacji, nie może sobie oczekiwać, nie może sobie obiecać nic.
Zgadza się. Ja jestem jak najbardziej tutaj zdania, że człowiek wierzący, który wychodzi za niewierzącą osobę, to popełnia drugi największy błąd. Pierwszy to jest nie nawrócić się, a drugi największy błąd to jest wyjść za niewierzącą osobę. Bo to jest wchodzenie w jedność z czymś, co, gdzie cały czas zgrzyta, tak? Po prostu. To tak jakby połowa twojego ciała nie funkcjonowała, tak? I po prostu jak ty będziesz funkcjonował? Jakoś będziesz. Ale to jest katorga.
Różnica między taką małżeństwo z kobietą, która jest wierzącą, a tą inną, nieposłuszną małżeństwo. Jest po prostu tak jak dzień i noc.
Tak, bo jeszcze raz, bo to jest tak, jakbyś miał całe ciało sprawne albo pół sparaliżowane. To jest dzień i noc, tak? Ale ja uważam, że nadal, nawet w takiej sytuacji, powinniśmy wyjść z założenia, że my jesteśmy jedno. I tak jakby w tym zakresie, w jaki mogę funkcjonować, uwzględniając tą jedność, tak? Czyli nadal działać dla dobra tej żony.
Aby ją pozyskać,
ale cały czas pamiętając, że to jest jedność, tak? Że tak, to jest to znowu, to tak jakbym pół ciała miał sparaliżowanego. Ale jednak to jest moje ciało, tak? Ja nie wiem, mam powiedzmy sparaliżowaną rękę. Ja nic z nią nie mogę zrobić, tak? Ale to nadal jest moja ręka. Ja ją będę mył, tak? Ja ją będę ubierał. Jak się skaleczę, to ją opatrzę. Chociaż ona jest do niczego. Tak naprawdę bardziej mi przeszkadza pewnie, niż pomaga, tak? I tak samo tutaj. I często niestety kończy się to rozpadem, tak? Znowu tak jak w organizmie. Czasami ręka jest tak po prostu uszkodzona, trzeba ją amputować i koniec, tak? Ale zdarza się, że jednak Biblia mówi, że dzięki posłuszeństwu, kiedy żona, tu akurat w drugą stronę jest tak, że kiedy żona trwa przy Bogu, może być tak, że jest takim świadectwem, że Bóg i znamy takie małżeństwa. Częściej oczywiście to jest tak, że się nawróciło jedno, a potem drugie się nawróciło, tak? Stosunkowo rzadko się zdarza, że... Rzadko się zdarza, że ktoś wierzący wyjdzie za niewierzącego i ten niewierzący się nawróci.
Żebyśmy z wyjątków nie robili...
Oczywiście, to są rzadkie przypadki, chociaż też są. Natomiast to tak jak powiedział tutaj brat i tak jak Grzegorz teraz, nigdy nie wolno, moim zdaniem, głupotą jest wchodzić w małżeństwo, liczyć na to, że Bóg to zrobi. Tak? Bo to jest nieposłuszeństwo. Tak. Dokładnie. Tak. Natomiast i tak uważam, że nawet w takiej sytuacji my jesteśmy jedno, bo małżeństwo jest jednym. Po prostu, to jest fakt. Tak?
Ale ci, co są wierzący, deklarują się i w zborach i rozwodzą, to tacy wierzący?
No, znowu, tak? Człowiek grzeszy, okazując, to jest nieposłuszeństwo. Człowiek grzeszy, okazując nieposłuszeństwo Bożym zasadom. Niestety. I potem cierpi przez to. Tak? Rozwody to jest jakby inna, już w ogóle inny temat. Tak? Ja zresztą też uważam trochę na bazie tego, co tutaj jest, że jesteśmy jedno, że no dla człowieka wierzącego rozwód nie jest w ogóle opcją. Tak? Nie jest opcją. Ale no to jest tak jakby dyskusja na inną okazję. Natomiast tak jak powiedziałem, Biblia przedstawia małżeństwo jako jedność. Tak? Opuści człowiek czy mąż, ojca, matkę, złączy się z żoną, staną się jednym ciałem. Po prostu. Są jednością. I to odniesienie do Chrystusa i Kościoła jest potężne. Słuchajcie, to po prostu jest tak potężne, że my jako małżeństwo odzwierciedlamy. Tak? Jesteśmy obrazem relacji między Chrystusem a Kościołem. To jest coś niesamowitego po prostu.
małżeństwo jest wtórne do relacji Chrystusa i Kościoła. One nie jak gdyby relacja Chrystusa i Kościoła nie jest obrazem małżeństwa, tylko małżeństwo ma być obrazem tej relacji.
Dokładnie. Dokładnie. Właśnie o to mi chodzi, że Bóg tak to zaprojektował i to jest coś niesamowitego, że to jest tak, że to ma taką funkcję spełniać, że to ma taki obraz przenosić, tak?
No i też to co jest napisane, że i opuści człowiek ojca, matkę, tak, włączy się ze swoją żoną, staną się jedno, to co Paweł pisał, że i wielka to tajemnica, ale ja to odnoszę do Kościoła, do Chrystusa i że często chyba jest tak, oczywiście jak Bóg da w swojej łasce, może tego doświadcza, natomiast jakby z obserwacji i dłużej się też zastanawiam jakby nad samą ideą małżeństwa, to być może jest tak, że często jest tak, że nie zastanawiamy się albo do końca jakby na co dzień nie chwytamy tej idei, nie rozmyślamy nad tym tak dogłębnie, to co dzisiaj też mówiłeś, że to jest właśnie to, że jeśli się już związałeś, to jesteś jedno. I że to jedno to jest fizycznie, duchowo,
emocjonalnie,
to jest wszystko związane z tym.
To jest jedno, wiecie, często ludzie to tak jakby mylą, że jedno to znaczy, że my się stapiamy ze sobą, ale to nie chodzi, że my się stapiamy, jedno w sensie, że wpływamy na siebie, tak? Że to, co się dzieje w mojej żonie, to wpływa na mnie, to, co się dzieje ze mną, wpływa na moją żonę, po prostu. Zacznijmy od prawej.
Wszystkie zwierzęta mieli swoje samiec i samice, zrobione on i ona, tak? Wszystkich tych zwierząt tak zostali skonstruowani w ciągu tych dni stworzenia. Tylko był jeden człowiek, który nie miał swojego
odpowiednika, takiego pomocnika.
I Bóg musiał mieć jakiś plan w tym. Tylko Adam był wyjątkiem ze wszystkich tych stworzeń, tak? I on wziął z jego boku,
tak,
z jego żebra.
Dokładnie.
A co my widzimy na krzyżu? Wtedy, kiedy idzie ten Longin, tak? To jest tradycji Longin i jego tam akurat w tym miejscu. I wychodzi wtedy z krew
i woda,
żeby kupić i oczyścić sobie też niewiastę, też tą Ewę.
Tak? Jako
jest
kościół,
taki
no.
Mocny symbol tego samego.
Nawet no, ciekawe. Ciekawe.
Ewa dla Adama i Kościół dla Chrystusa.
Ciekawe. Nawet nie myślałem o tym nigdy, ale to jest rzeczywiście taki bardzo mocny symbol.
Tym, że to jest ten znak rozpoznawczy dla kogo przebodni.
Tak, tak. No nie, bo to jest wszystko związane, tak? Coś, Dawid?
Tak, bo małżeństwo ma obrazować miłość Chrystusa do Kościoła, więc też i postawa męża, i postawa żony, czyli uległość żony wobec męża i miłość męża wobec żony ma być, ma istnieć ze względu na Boga. Ze względu na Chrystusa, a nie ze względu na to, żeby, myślę, że nie wyłącznie ze względu na to, żeby żona była zadowolona, czy mąż był zadowolony. Tak?
Oczywiście, że nie, oczywiście, bo że to...
Z relacji Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa widać, że te postawy właśnie powinny, jakby one wynikały z samej idei małżeństwa, z samej istoty małżeństwa, która jest obrazem tego, co Chrystus zrobił dla Kościoła.
Tak, znaczy oczywiście to tak samo jak wszystko.
Ze względu na Boga i na to, jak Bóg to
skonstruował. Stuprocentowa zgoda, Dawid. To wszystko jest dla Bożej chwały i żeby pokazać Jego mądrość, Jego chwałę, Jego moc. Tylko dlaczego ja podkreśliłem to, co podkreśliłem? Bo wiecie, niestety pojęcie jest takie, że jeśli będziemy to robić tak, jak Biblia mówi, to będziemy cierpieli. w świecie jest, tak? Nacisk, trochę do tego nawiązując, co tutaj Grzegorz mówił. W świecie jest nacisk tak, że ty w małżeństwie nie możesz się zatracić, stracić swojej osobowości, tak? Ty nadal jesteś indywidualną osobą. Ty musisz chronić tą swoją indywidualność. To ja często to mówię... Tam to w ogóle wszystko jest, ale słuchajcie, no ja często ten przykład podaję przy takich różnych okazjach. Kiedyś za nią żeśmy szli w Warszawie, byliśmy na jakimś naszym wyjściu i tam są takie targi ślubne czasami. Tam wiecie, te stroje ślubne i tak dalej, i tak dalej. I był plakat czasopisma, które reklamowało te targi ślubne i jakiś konkurs był tam dla kobiet. To było dla kobiet czasopismo, wielki plakat na ulicy tamten. I był konkurs jakiś i można było wygrać samochód w tym konkursie. I hasło było takie zachęcające kobiety. Weź udział w konkursie, wygraj swój samochód i bądź niezależna od początku, od samego początku. No. I wiecie, to jest podejście świata, tak? Wygrasz swój samochód i od początku... Okej, ja wiem, ale to było w kontekście małżeństwa, tak? Że wygraj swój samochód i od początku małżeństwa będziesz niezależna, bo będziesz miała swój samochód, tak? I tak jakby to pokazuje, że jest wszystko na głowie postawione. I dlatego ja mówię, że tak, to jest dla Bożej chwały, Dawid, ale chodzi mi o to, że jeżeli my to będziemy robić tak, jak Biblia mówi, to nie tylko to będzie dla Bożej chwały, ale nam będzie fajnie z tym. Bo Bożym celem nie jest zrobić małżeństwo dla swojej chwały, ale żeby ono cierpiało. Ja muszę tą żonę być z nią jedno i muszę jej, nie wiem, pomagać zmywać i muszę pomagać śmieci wyrzucić i muszę, cierpię i dla Bożej chwały cierpię, tak? Nie, jeśli ty traktujesz żonę jako część siebie, to działa dla Bożej chwały, a jeżeli działa dla Bożej chwały, to tobie jest fajnie, po prostu. I czasami niestety te takie pobudki nasze niskie też powinny nam coś uświadomić, tak? Że Bóg uwzględnia tą naszą egoistyczną naturę czasami. W tym sensie, że on jej nie pochwala, ale Bóg tak zorganizował wszystko, że on wie, jaką mamy naturę, tak? I wie, że my łatwiej działamy, kiedy nam jest po prostu fajnie, tak? Wiecie, to trochę z innej paki, tak? Z innej paki. Okej, no to przykład, tak? Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, żeby się rozmnażali i napełniali ziemię, tak? Jak myślicie, jakby wyglądało rozmnażanie... Słucham?
Nie jest to uciążliwa praca.
Dokładnie, jakby wyglądało rozmnażanie i napełnianie ziemi, gdyby seks był obrzydliwy? Szybko rodzaj ludzki by wymarł pewnie, tak? Ale Bóg tak stwierdził, że to jest po prostu fajne. Przyjemne. Jak co?
W chrześcijańskich niby krajach populacja i tak pada.
No tak. Tak, dokładnie. I Bóg po prostu to tak stworzył, że uwzględnił tą ludzką naturę, że po prostu jest fajnie, tak? Się rozmnażać, że tak powiem. Czyli to tak jakby Bóg uwzględnia w swoich planach tą naszą ludzką naturę. On wiedział, tak? On to wszystko zaplanował i to nie jest dobrą motywacją. Inaczej, to nie jest wyłącznie dobrą motywacją zadowalać żonę, żeby mi było przyjemnie. Ale jeżeli ktoś ma taką motywację, to znowu jest egoistyczny, tak? Nakierowany na siebie.
Dlaczego Bóg tak stworzył człowieka, a nie inaczej, że właśnie uwzględnił pewne rzeczy, a przecież mógłby w swojej wielkiej mądrości sprawić, że powiedzmy to współżycie, ono nie musiało być przyjemne, bo moglibyśmy robić to mechanicznie i też by było dobrze, bo byśmy o tym nie myśleli, bo tak by nas stworzył. No, ale to, żeby tak powiem, pretensje do designera.
Tak, dokładnie. I dlatego ja uważam, że człowiek, jeżeli funkcjonuje w małżeństwie, to powinien usunąć tą myśl, tak, że jeżeli ja będę się nastawiał na to, żeby żonie było przyjemnie, to ja będę cierpiał z tego powodu. Nie będziesz cierpiał. Będzie ci lepiej. Naprawdę będzie ci lepiej. Szatan stara się wmówić, że ty stracisz to i w ogóle ci będzie źle, jak żonę postawisz na pierwszym miejscu. A się okazuje, że nie. Słucham?
To mi, to się nagrywa.
Także...
Podejrzewam, że na nasze dyskusje to
Nie, no tak, no wiadomo, nie będziemy dyskusji tam nagrywać. Także tak, wszystko dla Bożej chwały, ale też na takim ludzkim poziomie. To po prostu jest fajne, to dobrze funkcjonuje i przynosi Bogu chwały, bo wtedy my to też robimy naturalnie i chętnie i to wszystko jest połączone, wszystko.
Chciałem jeszcze coś powiedzieć, wracając do tego, jak się dzieci dyscyplinuje, tak, fizycznie. Tam był werset, że robiąc to, wyratujemy jego z piekła, piekła. I tu jest właśnie tu, gdzie my widzimy, że diabeł, który ma zainteresowanie w tym, żeby jak najwięcej z naszych dzieci, w ogóle z ludzi poszły do piekła, jak diabeł, jak świat atakuje teraz tą instancję. I w tym tygodniu, to jest bardzo na czasie to, co my oglądamy w tej chwili, bo w tym tygodniu w Szkocji, to jako pierwsza część Wielkiej Brytanii, zabronili karą cielesną od rodziców do
dzieci.
To zrobione najpierw w Szkocji, potem to będzie w Anglii, w Walii, w Północnej Irlandii, wszystko z naszych wysp, tak? Ale zaczęli akurat w kalwinistycznym, gdzie chyba swojego czasu bardziej to stosowali niż gdziekolwiek w naszych wyspach, tak? Akurat w Szkocji, to jest po prostu niestety zwycięstwo, tymczasowe zwycięstwo diabła, ponieważ to jest instrument do wyciągania dzieci z piekła.
To jest zabranie rodzicom instrumentu.
Tak.
To jest w Szkocji. W Szkocji już dawno funkcjonuje, w Polsce
nie.
W
Szkocji, tak, w Szkocji jako pierwszy z tych Wielkiej Brytanii.
Tak, tutaj już też jest to. Idea
Ja miałem teraz, jak byłem w Ostródzie, cały wykład na temat tego karania, tak? Więc to wiecie, to jest dużo aspektów. Znaczy generalnie szatanowi się udało zrobić z tej kary cielesnej, rozdąć to do dużych takich rozmiarów i potem tak jakby wyprowadzić kontrę, tak? Bo wiecie, no kara cielesna to jest no jedna z kar, tak? Po prostu, tak? Bóg tego ani nigdzie w Biblii nie używa jako jakiejś szczególnie polecanej kary, ani nie zabrania, tak? To po prostu jest jeden ze środków, który może być i powinien być używany w odpowiedni sposób, tak? Bez nadużywania, tak jak każda inna kara. Po prostu. Tak, no rózga, tak? Po prostu kij. Natomiast też wszędzie Biblia mówi o tym, że no nasze dziecko nie powinno być, na przykład rodzice nie powinni rozgoryczać, tak? Dzieci, tak? Często, zresztą co tutaj dużo mówić, często kary niefizyczne są gorsze niż fizyczne, tak? A poza tym, wiecie, to jest tak w dzisiejszych czasach. To jest, słuchajcie, kara fizyczna jest jedną z kar, ona powinna być stosowana, ale w odpowiedni sposób, w odpowiednim wieku, tak? To tam dużo, no jak rodzice są mądrzy, to wiedzą, jak to stosować, tak? Niestety to wszystko jest wykolejone. Ja już nie mówię o jakimś maltretowaniu dzieci, ale często ludzie zaczynają stosować karę fizyczną, jak dziecko ma, wiecie, 8-10 lat, pójdzie do szkoły, zacznie coś zbroić i wtedy zaczynają bić. To już jest musztarda po obiedzie, to już jest za późno, tak? Kara fizyczna to jest dobra dla takiego bąbla, co idzie, wchodzi w pampersie i tłumacz mu, tak, co jest dobre, co jest złe. Jak on dostanie klapa po pampersie, to od razu wstrząs idzie, tak, i on wie, że coś jest nie tak, bez słów. Tak? I kara generalnie cielesna służy temu, żeby te dzieci, które są jeszcze na takim mało inteligentnym poziomie wymiany, żeby im uzmysłowić, że coś jest ten. Tak? To tak w największym skrócie mówiąc. A to nie jest kara dla nastolatków już, tak? Bo to już jest wtedy inne kary są.
I to, co jest ciekawe, ci niewierzący, oni uważają, że myśmy ewoluowali od zwierzaków, prawda? I jeśli my oglądamy tak zwierzę, to oni praktycznie, każdy z nich tak jakoś tam fizycznie przytrzymuje, czy robi coś tak,
No ale my jesteśmy już na wyższym stopniu ewolucji, więc już my żeśmy wyszli z tego poziomu szarpania. Nawet Biblii, bo jak Nehemiasz szarpał za włosy tam tych wszystkich, co prawda, co tam się źle. Także no niestety, no jest to wszystko wykolejone i wiecie, w Nowym Testamencie nieposłuszeństwo rodzicom jest stawiane w zestawieniach okropnych grzechów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale na przykład w liście do Rzymian, w innym miejscu, często, o, witam syna. Często w liście do Rzymian, w liście do Tymoteusza mamy takie miejsca, gdzie opisane jest grzechy ludzi, tak? Jakie będą czynili. I tam są, wiecie, cudzołóstwa, tak? Grabieże, zabójstwa, morderstwa. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam wśród nich jest nieposłuszni rodzicom. W Tymoteusza i w Rzymian. Tak, nie stali, ale wiecie, coś, co nieposłuszeństwo, no, dzień od nieposłuszeństwa rodzicom do morderstwa, tak?
No, ale w ostatnich czasach...
Między innymi ta lista tam, tak? Jest w Tymoteusza, więc to pokazuje, jaką Bóg ma perspektywę na to, tak?
Orwell też, oczywiście, to nie jest święte pismo.
No nie.
Bardzo ciekawe jest, jak w książce 1984, gdzie on po prostu dysfunkcjonalne
społeczeństwo.
Pokazuje ten bezbożne społeczeństwo, nie tylko z wierzącym, ale po prostu pewnych rzeczy pokazał nam w tej książce, co rzeczywiście są dobrze spostrzeżone, jak dzieci tam tak,
terroryzują
swoich własnych rodziców.
Tak, także no, dyscyplina jest po prostu czymś, zresztą no, to idzie, wiecie, Biblia cała się przeplata, tak? Nieposłuszeństwo rodzicom jest jednym z tych bardzo poważnych w Bożych oczach grzechów, które sprawia, że to dziecko nie idzie tą drogą wyrwania z tej krainy umarłych, tak? Więc konieczna jest korekta, żeby go wyrywać, żeby ono było posłuszne, żeby no, ta dyscyplina szła, tak? We właściwym kierunku. Natomiast jak karać, gdzie, ile, no to już mówię, to jest osobny temat, ale no, zasady są jasne, tak? Te ogólne. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania macie? Temat jest oczywiście jak rzeka, tak? To jest w ogóle jest, ale...
To jest rzeczywiście ciekawe, wracając do tego tematyku w Koranie, tak? Jak w islamie, oni mają niby pewne rzeczy, no zawsze to jest taki jest dotyk, ale zupełnie wtedy co innego, kompletnie jakby twisty, tak?
Tak, powykręcane.
Tak, w jaki sposób to... I to jeżeli ktoś ma Koran, tak, to ten czwarty sura, czwarty sura, 34, to pokazuje, jak ich nauka, tak, jest kompletnym przewróceniem tego w cielesny sposób.
Niby coś tak samo, a...
Tak, ale potem to widać, że absolutnie nie jest tak, że oni interpretują tę relację między płciami jako coś... Chrystus i Kościół, tak? Oni mają to tylko egoizm mężczyzn, egoistyczne traktowanie kobiety, postawienie ją na drugim miejscu, nawet ich obietnice, że każdy z nich dostaje 77 dziewic, tak? Co to jest za pozycję kobiety, ich w ogóle spojrzenie na świat?
No niestety, no, ale to... Ale z drugiej strony, jak się poczyta początki islamu, no to w sumie nic dziwnego, tak? Bo ten Mahomet i to wszystko, co on tam po prostu, skąd on tam to powymyślał i w jakim gruncie, w jakiej atmosferze to wszystko się pojawiło, no to nie jest nic dziwnego. To dobrze. To co? Zakończymy modlitwą?